Do operacji Centaur brygada przystąpiła jako oddział wydzielony 4. Armii Konnej. Otrzymaliśmy wsparcie w postaci 3 rot lekkiej jazdy werdyńskiej, które przydzieliłem do grupy bojowej w Rende. Z reszty brygady wzorem kampanii w Edirn wydzieliłem grupy bojowe Sivers i Mortensen, każdą w składzie 4 szwadronów. Z rejonu ześrodkowania pod Dreeshott wyszliśmy nocą z 4 na 5 sierpnia. Rozkaz dla grup brzmiał: osiągnąć rubież Widort Carcano Armeria, uchwycić przeprawy na Inie, niszcząc napotkanego nieprzyjaciela, ale omijając większe punkty oporu. Wzniecając pożary, zwłaszcza nocne, oświetlić drogę dywizjonom 4. Armii, wytworzyć panikę wśród ludności cywilnej i doprowadzić do zakorkowania zbiegami wszystkich arterii komunikacyjnych na tyłach wroga. Pozorując okrążenie, spychać wycofujące się oddziały wroga w kierunku rzeczywistych kotłów, dokonując eliminacji wybranych grup ludności cywilnej i jeńców, budzić przerażenie, pogłębiać panikę i łamać morale nieprzyjaciela. Zadania powyższe brygada wykonała z wielkim żołnierskim poświęceniem. Elan Trache za cesarza i ojczyznę. Chwalebny szlak bojowy 7. Derlańskiej Brygady Kawalerii. Rozdział 5. Milwa nie zdążyła dobiec i ocalić koni. Była świadkiem ich kradzieży, ale świadkiem bezsilnym. Najpierw porwał ją oszalały, spanikowany tłum. Potem drogę zagrodziły pędzące wozy. Potem ugrzęzła w wełnianym i beczącym stadzie owiec, przez które musiała przedzierać się jak przez śnieżną zaspę. Potem już nad Chotlą wyłącznie skok w zarośnięte tatarakiem przybrzeżne bagienko uratował ją przed mieczami Nilfgaardczyków, rąbiących bez litości stłoczonych nad rzeką uciekinierów, nie dających pardonu ani kobietom, ani dzieciom. Milwa rzuciła się w wodę i przedostała na drugi brzeg, częściowo brodząc, częściowo płynąc na wznak wśród znoszonych prądem trupów. I podjęła pościg. Zapamiętała, w jakim kierunku zemknęli chłopi, którzy ukradli płotkę Pegaza, cisawego ogiera i jej własnego karosza. A w łubie przy siodle Karego był jej bezcenny łuk.
Trudno,
myślała, chlupocząc w biegu wyciskaną z butów wodą.
Pozostali muszą na razie radzić sobie sami. Mnie, psia mać, mus odzyskać łuk i wierzchowce.
Najpierw odbiła Pegaza. Wałach poety lekceważył szturchające jego boki słomiane łapcie, bimbał sobie na ponaglające krzyki niewprawnego jeźdźca i ani myślał cwałować. Biegł przez brzezinę ospale, leniwie i wolno. Chłopina został znacznie z tyłu za resztą koniokradów. Gdy usłyszał i zobaczył za plecami Milwę, bez zastanowienia zeskoczył i dał drapaka w chaszcze, oburącz podtrzymując gacie. Milwa nie ścigała go. Przemogła wrącą w niej żądzę ciężkiego mordobicia. Wskoczyła na siodło, zbiegł ostro, aż zabrzęczały struny lutni przytroczonej do juków. Obeznana z końmi zdołała zmusić Wałacha do galopu, czy też raczej do ociężałego chodu, który Pegas uważał za galop. Ale nawet ten pseudogalop wystarczył, albowiem ucieczkę koniokradów przyhamował kolejny nietypowy koń. Narowista płotka wiedźmina Gniada Klaczka, którą rozzłoszczony jej fochami Geralt nie jeden raz obiecywał wymienić na innego wierzchowca, choćby osła, muła lub nawet kozła, Milwa dopędziła złodziei w momencie, gdy zdenerwowana niewprawnym pociągnięciem wodzy płotka zwaliła jeźdźca na ziemię. A reszta chłopów, zeskoczywszy z siodeł, starała się poskromić rozbrykaną i wierzgającą kobyłkę. Byli tak zajęci, że dostrzegli Milwę dopiero wtedy, gdy wpadła na nich na Pegazie i kopnęła jednego w twarz, łamiąc mu nos. Gdy padał, wyjąc i wzywając pomocy boskiej, rozpoznała go. Był to Chodak, chłop, który najwyraźniej nie miał szczęścia do ludzi, a zwłaszcza do Milwy. Milwę niestety też opuściło szczęście. Dokładniej biorąc, nieszczęście było winne, lecz jej własna arogancja i lekko podbudowane praktyką przekonanie, że byle dwójce wieśniaków zdolna jest zawsze spuścić takie lanie, jakie uzna za stosowne. Ale gdy zeskoczyła z siodła, dostała nagle pięścią w oko i nie wiedząc kiedy znalazła się na ziemi. Dobyła noża, zdecydowana na prucie flaków, ale oberwała po głowie grubym kijem, tak, że kij pękł, zasypując jej oczy korą i próchnem. Ogłuszona i oślepiona, zdołała jednak uczepić się kolana nadal okładającego ją ułomkiem kija wieśniaka, a wieśniak niespodziewanie zawył i upadł. Drugi wrzasnął, zasłaniając głowę oburącz. Milwa przetarła oczy i zobaczyła, że chroni się przed sypiącymi się na niego razami pletni, zadawanymi przez jeźdźca siedzącego na siwym koniu. Zerwała się, z rozmachem kopnęła obalonego chłopa w szyję. Koniokrad zacharczał, wierzgnął nogami i rozkraczył się, a Milwa natychmiast to wykorzystała, wkładając w precyzyjnie mierzony kopniak całą złość. Chłop zwinął się w kłębek, zacisnął dłonie na kroczu i zawył tak, że aż listowie posypało się z brzus. Jeździec na siwku uporał się tymczasem z drugim chłopem i broczącym z nosa chodakiem. Przepędził obu w las razami bata. Zawrócił, by wysmagać wyjącego, ale wstrzymał konia, bo Milwa zdążyła już dopaść swego karosza. Już miała w garści łuk i strzałę na cięciwie. Cięciwa była w połowie naciągu, ale grot strzały mierzył prosto w pierś jeźdźca. Przez chwilę patrzyli na siebie jeździec i dziewczyna. Potem jeździec wolnym ruchem wydobył z zapasa strzałę opierzoną długimi lotkami i rzucił ją pod nogi Milwy.
Wiedziałem,
rzekł spokojnie,
że będę miał okazję zwrócić ci twój grot, elfko.
Nie jestem elfką, Nilfgaardczyku.
Nie jestem Nilfgaardczykiem. Opuść nareszcie ten łuk. Gdybym życzył ci źle, wystarczyłoby się przyglądać, jak cię poniewierają.
Bies ciebie wie,
powiedziała przez zęby.
Coś ty za jeden i czego mi życzysz. Ale dzięki za ratunek i za mój szyb. I za tego hultaja, co mu go na porębie źle strzeliła.
Skopany, zwinięty w kłębek koniokrad dławił się szlochem, wtuliwszy twarz w ściółkę. Jeździec nie patrzył na niego. Patrzył na Milwę.
Łap konie,
powiedział.
Musimy co rychlej odskoczyć od rzeki. Wojsko przeczesuje lasy na obu brzegach.
Musimy?
Wykrzywiła się, opuszczając łuk.
Razem? A od kiedy to my swojaki? Albo kompania.
Wyjaśnię ci.
Obrócił konia, chwycił wodze cisawego źrebca.
Jeśli dasz mi czas.
Wżdy rzecz w tym, że ja czasu nie mam. Wiedźmin i reszta...
Wiem, ale nie uratujemy ich, sami pozwalając się zabić lub ująć. Łap konie i uciekajmy w knieje. Pośpiesz się.
Nazywa się Kahir,
przypomniała sobie Milwa, rzucając okiem na dziwnego towarzysza, z którym przyszło jej siedzieć w wykrocie.
Dziwny Nilfgaardczyk, który gada, że nie jest Nilfgaardczykiem. Kahir, myśleliśmy, że cię ubili,
mruknęła.
Cisek bez jeźdźca przybierzał.
Miałem małą przygodę,
odrzekł sucho.
Z trójką zbójów zarośniętych jak wilkołaki. Wyskoczyli na mnie z zasadzki. Koń uciekł. Zbóje nie zdołali, ale byli pieszo. Zanim udało mi się zdobyć nowego wierzchowca, daleko w tyle zostałem za wami. Dopiero dziś rano was dogoniłem. Pod samym obozem. Przejechałem rzekę w dole i czekałem na tym brzegu. Wiedziałem, że pojedziecie na wschód.
Któryś z ukrytych w olszynie koni zaparskał, tupnął, zmierzchał. Komary natrętnie bzyczały koło uszu.
Cicho w lesie,
powiedział Kahir.
Wojska odeszły już po bitwie.
Po rzezi, chciałeś rzec.
Nasza kawaleria...
Zająknął się, chrząknął.
Kawaleria cesarska uderzyła na obóz, a wtedy od południa zaatakowały wasze wojska. Chyba temerskie.
Jeśli już po bitwie, trzeba by tam wrócić. Wiedźmina odszukać, Jaskra i resztę.
Rozumniej doczekać zmroku.
Strasznie tu jakoś,
powiedziała cicho, ściskając łuk.
Ponure uroczysko, aż ciarki przejmują. Niby cicho, a stale szuści coś po krzach. Wiedźmin gadał, że gwule ciągną do pobojowisk, a chłopkowie o wąpierzu bajali.
Nie jesteś sama,
odrzekł półgłosem.
Samemu straszniej.
Iście.
Pojęła, o czym mówi.
Blisko dwie niedziele przecie w ślad za nami jedziesz, sam jak palec. Za nami się wleczesz, a wszędzie dookoła twoi. Chociażeś jak prawisz nie Nilfgaardczyk, Ale to przecie twoi. Niech mnie czart, jeśli rozumiem. Zamiast do swoich wrócić, za Wiedźminem śledzisz. Dlaczego?
To długa historia.
Gdy wysoki Skoja Tael pochylił się nad nim, związany w kij Strójken przymknął oczy ze strachu. Mówiono, że nie istnieją brzydkie elfy, że wszystkie są urodziwe jak jeden mąż, że takie się rodzą. Być może legendarny przywódca Wiewiórek też urodził się piękny, ale teraz, gdy jego twarz przecinała skosem paskudna szrama zniekształcająca czoło, brew, nos i policzek, z właściwej elfom urody nie zostało nic. Pokiereszowany elf usiadł na leżącym obok pniu.
Jestem Isengrim Foiltiarna,
powiedział, znowu pochylając się nad jeńcem.
Od 4 lat walczę z ludźmi. Od 3 lat dowodzę komandem. Pochowałem poległego w boju brata, 4 kuzynów, ponad 40 towarzyszy broni. W mojej walce waszego cesarza mam za sprzymierzeńca, co wielokrotnie udowadniałem, przekazując waszym służbom informacje wywiadowcze, pomagając waszym agentom i rezydentom, likwidując wskazane przez was osoby.
Foiltiarna zamilkł. Dał znak urękawiczoną dłonią. Stojący opodal Skoja Tael podniósł z ziemi niedużą łagiewkę wykonaną z brzozowej kory. Z łagiewki bił słodki zapach.
Miałem i mam Nilfgaard za sprzymierzeńca,
powtórzył elf z blizną.
Dlatego początkowo nie dawałem wiary, gdy mój informator ostrzegł mnie, że szykuje się na mnie zasadzkę, że otrzymam polecenie spotkania się sam na sam z nilfgaardzkim emisariuszem, a gdy przybędę, zostanę ujęty. Nie wierzyłem własnym uszom. Ale będąc z natury ostrożny, stawiłem się na spotkanie nieco wcześniej i nie sam. Jakżeż wielkie było moje zdziwienie i rozczarowanie, gdy okazało się, że w miejscu tajnego spotkania zamiast emisariusza czeka 6 zbirów wyposażonych w rybacką sieć, powrozy, skórzaną chałbę z kneblem i kaftan zapinany na pasy i klamry. Ekwipunek, powiedziałbym, standardowo używany przez wasz wywiad przy porwaniach. Wywiad nilfgaardzki zapragnął schwytać mnie, Foiltiarnę, żywego. Zawieść dokądś, zakneblowanego, zapiętego po uszy w kaftan bezpieczeństwa. Sprawa zagadkowa, powiedziałbym, wymagająca wyjaśnienia. Rad jestem, że choć jeden z zasadzonych na mnie zbirów, bez wątpienia ich dowódca, dał się ująć żywcem i będzie w stanie wyjaśnień mi udzielić.
Strijken zacisnął zęby i odwrócił głowę, by nie patrzeć na pokiereszowaną twarz elfa. Wolał patrzeć na łagiewkę z brzozowej kory, przy której brzęczały 2 osy.
Teraz więc,
podjął Foiltiarna, wycierając chustką spoconą szyję,
pogawędzimy sobie, panie porywaczu. Dla ułatwienia konwersacji wyjaśnię kilka detali. W tej oto łagiewce znajduje się klonowy syrop. Jeśli nasza rozmowa nie będzie przebiegała w duchu wzajemnego zrozumienia i daleko idącej szczerości, wspomnianym syropem wysmarujemy ci obficie głowę ze szczególnym uwzględnieniem oczu i uszu. Potem umieścimy cię na mrowisku. O, tym właśnie, po którym biegają sympatyczne i pracowite owady. Dodam, że metoda znakomicie sprawdziła się już w przypadku kilku Doine i Angivar, którzy okazywali wobec mnie upór i brak szczerości.
Jestem w cesarskiej służbie!
Wrzasnął szpieg, blednąc.
Jestem oficerem cesarskich służb specjalnych! Podwładnym pana Watiera de Rido, wicehrabiego Eidon! Nazywam się Jan Strojken! Protestuję!
Fatalnym zbiegiem okoliczności,
przerwał elf.
Tutejsze czerwone mrówki łase na klonowy syrop nigdy nie słyszały o panu Derrido.
Zaczynajmy. Oto kto wydał rozkaz porwania mnie, nie będę pytał, bo to jasne. Moje pierwsze pytanie brzmi zatem, dokąd miałem być zawieziony?
Nilfgaardzki szpieg zatargał się w powrozach. Potrząsnął głową, bo wydało mu się, że mrówki już łażą mu po policzkach. Milczał jednak.
Trudno.
Przerwał milczenie Foiltiarna, dając gestem znak elfowi z lagiewką.
Wysmarować go.
Miałem was przetransportować do Verden, do zamku Nastrok.
Zaryczał Stryken.
Na rozkaz pana Derrido.
Dziękuję. Co czekało na mnie w Nastrogu?
Śledztwo.
O co miano pytać?
O wydarzenia na Tanet! Błagam, rozwiążcie mnie, powiem wszystko!
To oczywiste, że powiesz.
Westchnął elf, przeciągając się.
Zwłaszcza, że początek już mamy za sobą. A początek jest w takich sprawach najtrudniejszy. Kontynuuj.
Miałem rozkaz zmusić was do wyznania, gdzie ukrywają się Vilgefortz i Riens i Cahir Mavr Dyfryn. Syn Kelacha.
Zabawne. Zastawia się na mnie pułapkę, by pytać o Vilgefortza i Riensa. A cóż ja mogę wiedzieć o nich? Co może mnie z nimi łączyć? A z Cahirem sprawa jest jeszcze zabawniejsza. Tego odesłałem wam przecież tak, jak sobie życzyliście, w pętach. Czyżby przesyłka do was nie dotarła?
Wymordowano oddział wysłany na ustalone miejsce spotkania. Cahira nie było wśród zabitych.
Aha. A pan Vathier Derrido nabrał podejrzeń? Ale miast po prostu wysłać do komanda kolejnego emisariusza i poprosić o wyjaśnienia od razu zastawia na mnie zasadzkę. Rozkazuje zawlec mnie do Nastroga i przesłuchiwać. W sprawie wydarzeń na Tanet.
Szpieg milczał.
Nie zrozumiałeś?
Elf pochylił nad nim swą straszną twarz.
To było pytanie. Brzmiało, o co idzie?
Nie wiem. Tego nie wiem, Kolesie.
Foiltiarn skinął ręką. Wskazał. Stryken ryczał, ciskał się, zaklinał na wielkie słońce. Zapewniał o swej niewiedzy, płakał, miotał głową i pluł syropem, którym grubo wymazano mu twarz. Dopiero niesiony przez czterech skojatael w stronę mrowiska zdecydował się mówić. Choć konsekwencje mogły być straszniejsze niż mrówki.
Panie, jeśli ktoś się o tym dowie, tu zginąłem. Ale wyznam wam, widziałem sekretne rozkazy. Posłuchałem, powiem wszystko.
To oczywiste.
Kiwnął głową elf.
Rekord w mrowisku wynoszący 1 godzinę i 40 minut należał do pewnego oficera z oddziałów specjalnych króla Demavenda. Ale i on w końcu mówił. No zaczynaj. Szybko, składnie i konkretnie.
Cesarz jest pewien, że na Tanet zdradzono go. Zdrajcą jest Vilgefortz z Rogeven, czarodziej. I jego pomocnik z łący się Riens. A przede wszystkim Cahir Mavr Dyfryn Eb Kelach. Vathier nie jest pewien, czy i wyście nie maczali palców w tej zdradzie, choćby nieświadomie. Dlatego rozkazał was ująć i ci chcę dostarczyć do Nastroga. Panie Foiltiarna, ja 20 lat pracuję w wywiadzie. Vathier Derrido to mój trzeci szef.
Składniej, proszę. I przestań się trząść. Jeśli będziesz ze mną szczery, masz szansę posłużyć jeszcze kilku szefom.
Choć utrzymywano to w najgłębszej tajemnicy. Ale ja wiedziałem. Wiedziałem, kogo Vilgefortz i Cahir mieli schwytać na wyspie. I wychodziło na to, że im się udało. Bo do Lochgrim przywieziono te... Jakie tam? No królewne z Cintry. Tom myślał, że sukces, że Kahir i Rien zostaną baronami, a ten czarodziej hrabią co najmniej. Zamiast tego cesarz wezwał puszczyka, znaczy pana Skellena i pana Vatiera. Rozkazał schwytać Kahira i Riensa i Wilgeforca. Wszyscy, którzy mogli coś o Tanet wiedzieć i o tej sprawie, mieli być kładzeni na tortury. I wy też. Nie trudno było się domyślić, no, że była zdrada. Że do Lochgrim przywieziono fałszywą królewnę.
Szpieg zdyszał się, nerwowo łapał powietrze ustami zalepionymi klonowym syropem.
Rozwiążcie go.
Skomenderował swym wiewiórkom foiltiarna.
I niech sobie umyje twarz.
Rozkaz wykonano bezzwłocznie. Po chwili organizator nieudanej zasadzki stał już z opuszczoną głową przed legendarnym przywódcą z Skoyatael. Foiltiarna przyglądał mu się obojętnie.
Wytrząśnij skrupulatnie syrop z uszu,
powiedział wreszcie.
Nadstaw ich i wytęż pamięć, jak przystoi szpiegowi z wieloletnią praktyką. Dam dowód mojej lojalności wobec cesarza. Zdam pełną relację o interesujących was sprawach. Ty zaś wszystko, słowo w słowo, powtórzysz Vatierowi Derrido.
Agent skwapliwie pokiwał głową.
W połowie blate, czyli według waszej rachuby na początku czerwca,
zaczął elf,
nawiązała ze mną kontakt Enid Angleana, czarodziejka znana jako Francesca Findabar. Z jej polecenia przybył wkrótce do mojego komanda niejaki Riens. Podobno to tumfacki Wilgeforca z Rogeven, też magika. W najgłębszej tajemnicy opracowany został plan akcji mającej na celu wyeliminowanie pewnej liczby czarodziejów podczas zjazdu na wyspie Tanet. Plan został mi przedstawiony jako akcja mająca pełne poparcie cesarza Emhyra, Vatiera Derrido i Stefana Skellena. Inaczej nie zgodziłbym się współpracować z Doyne, czarodziejami czy nie, bo za wiele widziałem w życiu prowokacji. Zaangażowanie cesarstwa w tę aferę potwierdziło przybycie na przylądek Bremervort statku, który przywiózł Kahira, syna Kelacha, zaopatrzonego w specjalne pełnomocnictwa i rozkazy. Zgodnie z tymi rozkazami wyłoniłem z komanda specjalną grupę, która miała podlegać wyłącznie Kahirowi. Wiedziałem, że grupa ma za zadanie schwytać i uprowadzić z wyspy pewną osobę. Na Tanet,
podjął po chwili foiltiarna,
popłynęliśmy statkiem, którym przybył Kahir. Riens miał amulety, za pomocą których okrył statek czarodziejską mgłą. Płynęliśmy do pieczary pod wyspą. Stamtąd dostaliśmy się do podziemi pod Garstangiem. Już w podziemiach wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Riens odebrał jakieś sygnały telepatyczne od Wilgeforca. Wiedzieliśmy, że przyjdzie nam z marszu wejść do toczącej się walki. Byliśmy gotowi. I dobrze, bo od razu po wyjściu z lochów wpadliśmy w piekło.
Elf silnie skrzywił pokaleczoną twarz, zupełnie jakby wspomnienie sprawiło mu ból.
Po początkowych sukcesach sprawy zaczęły się komplikować. Nie udało się nam wyeliminować wszystkich królewskich czarodziejów. Mieliśmy duże straty. Śmierć poniosło również kilku magów, którzy byli w spisku. Inni po kolei zaczęli ratować skórę i teleportować się. W pewnym momencie znikł Wilgefortz, potem znikł Riens, a wkrótce po nich Enid Angleana. To ostatnie zniknięcie uznałem za ostateczny sygnał do odwrotu. Nie wydawałem jednak rozkazu. Czekałem na powrót Kahira i jego grupy, która zaraz na początku akcji ruszyła, by wykonać swoją misję. Ponieważ nie wracali, zaczęliśmy ich szukać. Z grupy...
Foiltiarna spojrzał w oczy nilfgaardzkiego szpiega.
Nie ocalał nikt. Wszyscy zostali wysieczeni w bestialski sposób. Kahira znaleźliśmy na schodach prowadzących do Torlara, wieży, która w czasie walki eksplodowała i rozsypała się w gruzy. Był ranny i bez przytomności. Oczywiste było, że zleconej mu misji nie wykonał. Obiektu owej misji w okolicy nie było ni śladu. A z dołu, od Aretuzy i Loxii, sypali się już królewscy. Wiedziałem, że Kahir żadną miarą nie może wpaść im w ręce, bo byłby dowodem na czynny udział Nilfgaardu w akcji. Zabraliśmy go i uciekliśmy do podziemi, do kawerny. Wsiedliśmy na statek i odpłynęliśmy. Z komanda zostało nas 12, w większości rannych. Wiatr nam sprzyjał. Wylądowaliśmy na zachód od Hirundum. Ukryliśmy się w lasach. Kahir próbował drzeć na sobie bandaże, wykrzykiwał coś o szalonej pannie, o zielonych oczach, o lwiątku z Cintry, o wiedźminie, który wyrżnął jego grupę, o wieży Mewy i o czarodzieju, który latał jak ptak. Domagał się konia, rozkazywał wracać na wyspę, powoływał na cesarskie rozkazy, co w danej sytuacji musiałem uznać za bredzenie szaleńca. Wedirn, jak wiedzieliśmy, wrzała już wojna. Za ważniejsze uznałem szybkie odtworzenie zdziesiątkowanego komanda i wznowienie walki z Dojne. Kahir wciąż był z nami, gdy w skrzynce kontaktowej znalazłem tamten wasz sekretny rozkaz. Byłem zdumiony. Choć Kahir ewidentnie nie wykonał misji, nic nie wskazywało, by był winny zdrady. Ale nie deliberowałem długo. Uznałem, że to wasza sprawa i sami powinniście ją wyjaśniać. Kahir, gdy go wiązano, nie stawiał oporu. Był spokojny i zrezygnowany. Rozkazałem wsadzić go do drewnianej trumny i przy pomocy znajomego Hafkare dostarczyć we wskazane w liście miejsce. Nie byłem, przyznaję to, skłonny do uszczuplenia komanda o eskortę. Nie wiem, kto wymordował waszych ludzi w miejscu spotkania. A o tym, gdzie to jest, wiedziałem wyłącznie ja. Jeśli więc nie odpowiada wam wersja całkiem przypadkowej zagłady waszego oddziału, to zdrajcy szukajcie u siebie, bo oprócz mnie tylko wy znaliście termin i miejsce.
Foiltiarna wstał.
To wszystko. Wszystkie powyższe informacje są prawdziwe. W Lochach na Stroga nie dostarczyłbym wam ich więcej. Kłamstwa i konfabulacje, którymi być może próbowałbym zadowolić śledczego i oprawców, zaszkodziłyby wam raczej niż pomogły. Niczego więcej nie wiem. W szczególności nie znam miejsca pobytu Wilgefortza i Riensa. Nie wiem też, czy słusznie podejrzewacie ich o zdradę. Oświadczam też dobitnie, że nic nie wiem o królewnie z Cintry. Ani prawdziwej, ani fałszywej. Powiedziałem wszystko, co wiedziałem. Liczę, że pan Derrido, jak również Stefan Skellen, nie zechcą już zastawiać na mnie zasadzek. Dojne od dawna próbują mnie schwytać lub zabić. Nabrałem tedy zwyczaju bezwzględnego eksterminowania wszystkich zasadzkowiczów. W przyszłości również nie będę dociekał, czy któryś z zasadzkowiczów nie jest przypadkiem podwładnym Watiera lub Skellena. Nie będę miał na takie dociekanie ani czasu, ani ochoty. Czy wyrażam się jasno?
Strejken kiwnął głową. Przełknął ślinę.
Bierz więc konia, szpiegu, i wynoś się z moich lasów.